Witam serdecznie wszystkich na kolejnym nabożeństwie niedzielnym. Śpiewaliśmy taką pieśń teraz na koniec. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. I tak się zastanawiam, kiedy wybieraliśmy się na nabożeństwo, kiedy myśleliśmy o tym nabożeństwie, czy było to naszym pragnieniem? Idę do domu Bożego i chcę, żeby Pan do mnie mówił. Mam nadzieję, że tak jest, bo Pan jest obecny tutaj. I jak to dobrze, że On jest obecny, bo kiedy nie ma Boga, kiedy nie ma Jego obecności, to ludzie potrafią różne rzeczy podrabiać, różne podróbki, żeby była taka namiastka Bożej obecności, ale nie o to chodzi. Wiemy, że podrabianie czegoś cennego jest karalne. A właśnie rzeczy cenne ludzie podrabiają. Nie warto podrabiać byle czego. Ludzie podrabiają cenne rzeczy, na przykład jakieś obrazy bardzo drogie, dawnych mistrzów, podrabiają jakąś biżuterię. I człowiek, który nabył coś podrobionego, może cieszyć się do czasu. Może cieszyć się do czasu, aż to wyjdzie na jaw. I wtedy jest rozczarowanie, nawet rozpacz, bo nieraz cały majątek ludzie włożyli w to, bo uważali, że to jest dobra lokata. I tak samo też jest, a może jeszcze bardziej, z rzeczami Bożymi. Gdybyśmy się opierali na czymś, co okaże się, że nie jest nic warte, że potem się okaże, jak Słowo Boże mówi, że będzie doświadczony jak przez ogień i nic nie zostanie, byłaby to strata niepowetowana. Jak uniknąć tego, żeby nie nabyć czy nie przywiązywać uwagi do tego, co jest podrobione? Trzeba dobrze znać oryginał. Ja już kiedyś wspominałem to, kiedyś byłem na takiej konferencji w Austrii, w Wiedniu, i tam wykładowca mówił, jak to w Ameryce szkolą ludzi w policji, a też i w bankach, do wykrywania fałszywych banknotów, fałszywych pieniędzy. I właśnie on mówił o tym, że tych ludzi szkolą i nie mówią im w ogóle, jak wygląda fałszywy banknot. Tylko pokazują prawdziwy banknot i pokazują wszystkie szczegóły tego banknotu, na co należy zwrócić uwagę, po czym poznać, że on jest prawdziwy. Ci ludzie najpierw myśleli, ale teraz jeżeli coś będzie fałszywe, skąd będziemy wiedzieć? My nie wiemy, jak wygląda fałszywe. I właśnie ten wykładowca mówi, właśnie po tym poznacie, że to jest fałszywe, że dobrze znacie oryginał i nikt was nie nabierze. A więc jeżeli znamy dobrze oryginał, jeżeli znamy Słowo Boże, to jeżeli przyjdzie coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, co nie jest wolą Bożą, to poznamy, rozróżnimy i nie będziemy do tego przywiązywać wagi. Czasem jest moda na coś, nawet w chrześcijaństwie. Ludzie są czymś zafascynowani, ale po pewnym czasie to mija i nic nie zostało. A to, co jest trwałe, to, co jest budowane na trwałym fundamencie, ostoi się i tego nikt nie może nam zabrać. Chciałbym mówić o sprzeniewierzeniu ludu wybranego, czyli o oddawaniu czci komuś lub czemuś, co nie jest Bogiem. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, a 7 wiersz, jest to historia, kiedy Mojżesz był na rozmowie z Bogiem przez 40 dni, był na górze Synaj i Pan Bóg mu przekazał w szczegółach projekt, plan budowy przybytku. I kiedy czytałem tą całą historię, tak sobie pomyślałem, tam jest 7 rozdziałów, w których Pan Bóg opisuje dokładnie, jak ma wyglądać przybytek, jak mają wyglądać różne rzeczy, ponieważ to było bardzo ważne, żeby nikt tego nie podrobił. I w 7 rozdziałach, długich rozdziałach, Pan Bóg Mojżeszowi opisuje, określa, co mają zrobić, jak to mają zrobić. Nie chodziło tylko, chodziło i o namiot, i o skrzynię przymierza, i o szatę kapłańskie, i olej namaszczenia, i różne inne rzeczy z tym związane. Wszystko miało być dokładnie zrobione według Bożego planu, dlatego że to miało odzwierciedlać to, co będzie w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu w Jezusie Chrystusie. I czytamy 32 rozdział, 7 wiersz. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Można by zapytać, to było dawno temu, czy ma to coś wspólnego z nami dzisiaj? Czy nas to dotyczy? Czy możemy się z tego czegoś nauczyć albo przed czymś ostrzec? W drugim liście Piotra, 2 rozdział, a 9 wiersz właśnie nas do tego zachęca. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Potem dalej jest napisane, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. A więc ma to coś wspólnego z nami, żeby nas ostrzec, żebyśmy złych rzeczy nie pożądali, żebyśmy nie udawali się za jakimiś podróbkami, ponieważ naród izraelski, kiedy Mojżesza nie było przez kilka tygodni, uznał, że a może już go nie będzie, nie wiadomo, co się z nim stało. I przyszli do Aarona i powiedzieli, nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie wiemy, co jest, jaki jest Bóg, gdzie On jest, bo oni znali kogoś, kto znał Boga, a Boga osobiście nie znali. I to jest niebezpieczne. Polegać na kimś, kto w razie czego może z Bogiem się za mnie skontaktować. Ale tak niestety bardzo wielu ludzi w wielu kościołach dzisiaj postępuje. Polegają na kimś, kto ewentualnie im coś tam potem załatwi. W świecie, w którym żyjemy, Kościół coraz bardziej się zmienia, ulega wpływom tego świata i pojęcie zepsucia jest coraz bardziej rozmydlone. Już teraz to, co kiedyś było złe, ludzie mówią, że to nie jest złe, inaczej to nazywają, jest tak zwana polityczna poprawność. W świecie polityki może ona jest dobra, ale nie powinno jej być, jeżeli chodzi o sprawy Boże. To jest tak, jak to, wiecie, jak to nazywają. Jeżeli ktoś jest inwalidą, no to nie wolno tak mówić, jest sprawny inaczej. Gorzej, jeżeli się mówi o złodzieju, że on jest uczciwy inaczej, a nie powie się, że to jest złodziej. Jest wiele takich rzeczy, które ludzie nie chcą nazywać po imieniu, dlatego że to wtedy być może im samym, oni sami czują się z tym niewygodnie, jeżeli mają coś takiego na sumieniu. Kiedy myślimy o ludziach zepsutych, to myślimy o takich grzesznych, bardzo grzesznych ludziach, o narkomanach, złodziejach, mordercach, cudzołożnikach, alkoholikach, homoseksualistach. To znaczy o ludziach, którymi gardzi grzech. Ale u Boga nie tylko to jest grzechem. Jak patrzy na to Bóg? Na to zepsucie, któremu możemy ulegać? Zepsucie to jest coś, co było zdrowe, co było całe, a ulega rozkładowi. W tym przeczytanym wersecie 7 Pan Bóg powiada do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój. A w starym tłumaczeniu ten werset mówi, że popsował Twój lud, któryś wywiódł z ziemi egipskiej. Można by powiedzieć, Mojżesz by mógł powiedzieć, no ja ich wyprowadziłem, ale przecież Ty mi kazałeś. To nie jest tak mój lud jak Twój. Ale co oni takiego zrobili? Dlaczego Pan Bóg w ten sposób zareagował? Czytamy w następnym wierszu, wierszu 8. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Jeżeli nie ma tej prawdziwej, żywej obecności Bożej, to jest taka tendencja, że no, ludzie zaczynają komuś innemu czy czemuś innemu ufać. Lud izraelski, naród izraelski był oskarżany, właściwie Bóg zarzucał narodowi izraelskiemu większe zepsucie niż tym okolicznym narodom pogańskim, bezbożnym narodom, chociaż prawdopodobnie oni nie byli aż tacy zepsuci, pewnych rzeczy nie robili, ale to jest tak, jak przypomina mi się, jak byłem w wojsku i jest taki ten okres unitarny do przysięgi i ten żołnierz, który jest przed przysięgą, jeżeli coś popełni, to on nie może być za to pociągany do odpowiedzialności, bo on jest tak zwany nieświadomy żołnierz. Pamiętam, był taki jeden kolega, który z nikim i z niczym się nie liczył. On sobie uciekał, kiedy mu się podobało, gdzieś tam przez płot. Przychodził i mówi: a i tak mi nic nie zrobią, bo ja jestem jeszcze przed przysięgą. Jeszcze nie mogę za to odpowiadać. I tak było z tym narodem izraelskim. Okoliczne narody nie znały Boga. Oni robili, co chcieli i za to właściwie Bóg na nich się nie gniewał, bo to było normalne. Ale naród izraelski znał Boga. Oni poznali Bożą dobroć, poznali Bożą moc, Bożą potęgę, że się o nich troszczy, że są narodem wybranym, a zaczęli popełniać takie rzeczy, jak te okoliczne narody. Dlatego Bóg mówił, że oni są gorsi niż te okoliczne narody. Kiedy Mojżesz był na górze, rozmawiał z Bogiem, to Izraelici postanowili znaleźć sobie, a właściwie stworzyć innego Boga w zastępstwie. I można by to tak przyrównać, jeżeli na przykład w małżeństwie, w dobrym małżeństwie jest, powiedzmy, że no, jest mąż wierny, robi wszystko, co tylko może zrobić, żeby to małżeństwo było szczęśliwe, żeby ta małżonka była zadowolona, żeby była szczęśliwa. A ta małżonka by powiedziała: no wiesz co, ale znalazłam sobie kogoś innego. To jest zdrada. I czasem potem małżeństwa się rozpadają i nie da się tego naprawić, bo jak to mówią, takiej zdrady trudno wybaczyć. A tak było z narodem izraelskim. Oni doznali Bożej dobroci. Oni wiedzieli, jaki Bóg jest. A kiedy na chwilę nie było Mojżesza, to postanowili sobie zrobić Boga i właściwie stwierdzić, że no, nie ma Mojżesza, to niech to będzie nasz Bóg. Ja później jeszcze nawiążę do tego, dlaczego takiego Boga sobie stworzyli. I to tak rozgniewało Boga, że postanowił z nimi skończyć. To była zdrada, którą tak po ludzku trudno wybaczyć. Ja was tak kochałem. Ja tyle dla was zrobiłem. Tyle dla was poświęciłem. Wybrałem was. Jesteście narodem wybranym i wyście mnie zdradzili. W wierszu 9 i 10 czytamy: rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Można by to tak krótko podsumować. Mojżeszu, wiesz co? Ja mam czas. Mi się nie spieszy. Ty masz dwóch synów. Jeżeli z jednego potomka Abrahama, z Izaaka, taki naród był, że było ich, kiedy wychodzili z Egiptu, ponad 600 tysięcy samych mężczyzn dorosłych, to poczekamy. Ja mam czas i ciebie rozmnożę, uczynię wielkim ludem. Oczywiście czytamy potem, nie będę czytał całej tej historii, że Pan Bóg, że Mojżesz zaczął Boga prosić, błagać, powiada, co by zrobiły, co by powiedziały te okoliczne narody, co by powiedzieli Egipcjanie, że wyprowadziłeś ich i nie mogłeś ich doprowadzić. I tak Mojżesz rozmawiał z Bogiem, że możemy powiedzieć, Boga przekonał, żeby tak nie robił. Mojżesz był na tyle pokorny, że powiada, jeżeli już kogoś masz wytracić, to mnie wymasz z tej księgi życia, a im przebacz. I dlatego możemy powiedzieć o tym, o Mojżeszu, tak jak jest napisane, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Pan Bóg powiada, nie, kto zgrzeszył, tego wymarzę. I wtedy mówi, teraz moje oblicze pójdzie z wami, ja nie pójdę z wami, bo byście poginęli. Co konkretnie tak Boga rozgniewało? Czytamy w tej historii, a szczególnie w tym starszym tłumaczeniu jest napisane, że ten lud, który potem oddawał cześć temu bożkowi, oni byli obnażeni, oni byli pijani, oni tańczyli, radowali się, jest święto Pana. I to nie było, nie to tak rozgniewało Boga, że oni byli obnażeni, że oni tam tańczyli, że oni byli pijani, ale to, że kilka tygodni wcześniej oni śpiewali Bogu na chwałę, śpiewają, Pan jest mocą i pieśnią moją, stał się zbawieniem moim, On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam, On Bogiem Ojca mego, przeto Go wysławiam. A kilka tygodni później doszło do czegoś takiego. Bóg się tak rozgniewał na nich, dlatego że nie zaufali Mu pomimo tylu dowodów, że On się o nich troszczy. Jeżeli na chwilę nie słyszeli Mojżesza, który w imieniu Boga do nich przemawiał, oni już poszli swoimi drogami. I to jest dla nas ostrzeżenie. Jeżeli przez jakiś czas Bóg nam nie odpowiada albo nam się wydaje, że Bóg nie słyszy, mamy patrzeć na to, co Bóg uczynił dla nas, jaki On jest i pamiętać o tym i nie stracić zaufania do Niego. Jak to było możliwe, że w tym momencie, kiedy całe niebo było zajęte planami ich przyszłości, kiedy tam na górze Bóg przekazywał Mojżeszowi plan przybytku, wszystkie szczegóły, gdzie sam miał zamieszkać pośród nich, dał im prawa, dał zakon, który wyróżniał ich spośród wszystkich innych narodów. I dzisiaj, do dzisiaj ten zakon Mojżeszowy jest uważany przez wszystkie państwa cywilizowane za podstawę kodeksu. Kodeksu karnego i kodeksu postępowania. Bóg przygotował dla nich ziemię obiecaną. Przygotował domy, pola, winnice, miasta, czyli ziemię opływającą mlekiem i miodem. A oni, kiedy na chwilę Mojżesz zniknął sprzed ich oczu, sprzeniewierzyli się Bogu i zaczęli szukać innych bożków, którzy by ich prowadzili. Chociaż to nie byli bogowie. Oni to wszystko zapomnieli, oni to wszystko zlekceważyli. I to tak właśnie Boga rozgniewało, że pomimo tego, co dla nich uczynił, oni zdradzili Go i poszli szukać kogoś innego. Oni mówią, gdzie jest ten Bóg, gdzie jest Mojżesz? Musimy sami się tym zająć. Przecież Bóg dał im wodę, kiedy nie było wody, kiedy potrzebowali, rozszczepił skałę. Widzieli, jak ta góra Synaj cała dymiła, był ten słup ognia. A oni sobie postanowili wybrać, zrobić Boga, który by był zawsze pod ręką. I czytamy w 32 rozdziale, drugi wiersz. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. Zdjęli swoje kolczyki, swoje złoto i patrzyli, jak powstaje ich Bóg. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no to jest nielogiczne. I do tego Boga Oni mogli mówić w każdej chwili, co tylko chcieli, a on do nich nic. Tak jak jest w tym przysłowiu, że pewnego razu mówił dziad do obrazu, a obraz do dziada ani razu. Rzeczywiście tak jest. Ten Bóg do nich nic nie mówił, bo on nie mógł do nich nic powiedzieć. To jest tak jak w tej historii, kiedy Eliasz zgromadził na górze Karmel proroków Baala, właśnie też takiego bożka, którego sobie zrobili, i żeby udowodnić, kto jest Bogiem, to zrobił taki test, który był po ludzku niemożliwy. Wiemy, że tych proroków Baala było więcej, było ich 450, 400 proroków Aszery, czyli 850 ludzi, którzy czcili innego Boga. I Eliasz mówi, no to teraz pokażcie, że wasz Bóg odpowiada na modlitwy. Pokażcie, że On jest Bogiem. A że was jest więcej, macie pierwszeństwo, módlcie się pierwsi. I wiemy, jak to było, nie chcę tej historii już opowiadać. Oni próbowali, oni wołali, oni nawet zadawali sobie rany. Dzisiaj wielu ludzi tak myśli, że jeżeli zadają sobie jakieś cierpienia, nawet pójdą gdzieś tam na pielgrzymkę boso, kolana sobie zedrą do krwi, to wreszcie Bóg ich wysłucha. Nie, ten Bóg tak nie wysłuchuje, bo to nie jest Jego wola. I wtedy Eliasz mówi, no wołajcie, wołajcie jeszcze głośniej. Czytamy, że nawet trochę z nich drwił, że może wasz Bóg zasnął albo gdzieś jest w podróży, bo mój nigdy nie śpi. I kiedy już nic im z tego nie wyszło, Eliasz zawołał tylko krótko, Panie Boże, pokaż im, kto tu jest Bogiem. Pokaż, że Ty jesteś Bogiem, a ja jestem Twoim sługą. Tamci wołali i nic z tego. Ich Bóg, ich Bożek nie odpowiedział. A mąż Boży, prorok Eliasz, zawołał tylko krótko, nie musiał jakichś wielkich ceremonii odprawiać, a Bóg odpowiedział. I właśnie tak naród izraelski postąpił. Zrobili sobie tak zwanego Boga i mówią, to są bogowie Twoi, którzy wyprowadzili Cię z Egiptu. Czy ci Izraelici byli aż tak głupi, że tak powiem, żeby kiedy patrzyli na roztapiające się ich kolczyki, wołać, to jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu? Co za zaślepienie. Jak tak można? Ale niestety tu też mamy lekcję dla nas. Tak może być z tymi, którzy zapominają o Bożych cudach, Bożych obietnicach, o Bożej łasce, o Bożej ochronie, a zaczynają ufać innym rzeczom. Dzisiaj właśnie takim Bogiem, którego wielu ludzi czci, jest złoto. Może my dzisiaj nie płacimy złotem na co dzień, ale ta mamona, którą dzisiaj ludzie zdobywają w różny sposób, może być takim bożkiem. Wtedy oni nie potrzebują Boga prawdziwego, bo oni sobie dają rady. Tylko że okazuje się po jakimś czasie, że kiedy ten Bóg nie odpowiada, to im również i nie pomoże. I wtedy tacy ludzie, którzy ufają czemu innemu, a nie mają tej żywej społeczności z prawdziwym Bogiem, nie mają tej komory modlitwy, gdzie mogą z Bogiem rozmawiać i Jemu przedstawiać swoje potrzeby, swoje prośby, wtedy znajdują sobie innych doradców, którzy nieraz zgadzają się z nimi. Wiecie, jak to jest czasem z człowiekiem, który tak naprawdę nie jest zdecydowany słuchać Boga, to znajduje sobie takich, którzy się z nim zgodzą i mają to same zdanie. I wtedy może ich mieć nawet więcej i wszyscy się zgadzają, czyli może się upewniać, utwierdzać w tym, że ma rację. Ale to jest niebezpieczne. Po drugie, po pierwsze to jest to, że ludzie przestali Bogu ufać, pomimo tego, że mieli tyle dowodów Bożej wierności. Po drugie, tam jest napisane, że oni byli obnażeni przed nieprzyjacielem. W tym 32 rozdziale, a 25 wiersz czytamy, gdy Mojżesz widział, że lud ten jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników. Może dotąd. A stare tłumaczenie mówi, widząc wtedy Mojżesz lud obnażony. To znaczy, obnażony to znaczy, oni odłożyli swoją zbroję, swoje miecze, swoje tarcze i tak właśnie tańczyli przed tym złotym cielcem, rozwydrzeni ku pośmiewisku. I wtedy Amalekici, którzy byli niedaleko, patrzyli z gór i mówią, a cóż to? Oni są nadzy, oni są bez zbroi, oni są bezbronni, łatwy łup. Ich Bóg jest taki jak nasz, niczym się nie różnią. I to jest właśnie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo tego sprzeniewierzenia się Bogu. Kiedyś wszyscy drżeli przed nimi, teraz się z nich śmieją. I do tego doprowadził ten jeden postępek, kiedy oni nie zaufali Bogu. Tak robi szatan z tymi, którzy odkładają Bożą zbroję. Czytamy w liście do Efezjan, że mamy przywdziać tą całą zbroję Bożą. Mamy tam poszczególne składniki tej zbroi, a w jednym z tych składników jest ten miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Izrael mógł wtedy mówić, nasz Bóg jest potężny. On nas wyprowadził z Egiptu i my idziemy w Jego imieniu. Ale to by im nic nie dało. Znacie tą historię, kiedy jeszcze za czasów sędziów w Izraelu, kapłan Heli, który był też sędzią w Izraelu, kiedy Izrael staczał walkę, wojna była z Filistynami i Izrael był w niebezpieczeństwie, to powiedzieli, wiecie co, sprowadźmy do nas skrzynię przymierza Bożego, bo tam jest Boża obecność i nasz Bóg nas wybawi. I sprowadzili. Kiedy sprowadzili tą skrzynię przymierza do tego obozu, podnieśli ogromny krzyk, bardzo się ucieszyli i Filistyńczycy mówią wtedy, potężny jest ich Bóg. Taki krzyk wznieśli, musimy mieć się na baczności. Ale kiedy Filistyńczycy natarli, Izrael został pokonany i nic im to nie pomogło, że sprowadzili skrzynię Bożej obecności, Bożego przymierza, bo tam Boga w tym nie było. Oni odstąpili od Boga i jak czytamy o kapłanie Helim, o jego synach, oni odstąpili od Boga i dlatego Bóg ich odrzucił. To też tak jak z synami z Cewy, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy oni widzieli, że w imieniu Jezusa demony są wyganiane, to zaczęli się powoływać na Pawła, na Jezusa, którego Paweł głosi. I na tym kiepsko wyszli. Czytamy, że ten zły duch rzucił się na nich, poranił ich, pobił, nadzy, poranieni, uciekli stamtąd, chociaż ich było 7. A więc mówienie czegoś, że robimy to w imieniu Bożym, w imieniu Jezusa, jeżeli nie ma z nami Bożej obecności, tylko jest jakaś namiastka, jest niebezpieczne. I takie właśnie zepsucie Boga smuci. I Izrael poniżył swojego Boga przed nieprzyjacielem. Oni już nie byli przykładem dla otaczających narodów, dla otaczającego świata. Oni się nie różnili, oni brali przykład z tego otoczenia. I dzisiaj też może być wielu takich, nawet wśród chrześcijan, wśród tych, którzy nazywają się wierzącymi, którzy nie mają siły, kiedy nieprzyjaciel atakuje, dlatego że Bóg nie jest z nimi, że Bóg jest daleko od nich, się odwrócił od nich. Ja kiedyś było takie, wielu z was na pewno otrzymuje te rozważania codzienne od Davida Wilkersona. Niedawno takie coś było, co tłumaczyłem. Ja przeczytam chociaż kawałek z tego. Jeszcze kilka lat temu oddzielenie było cechą charakterystyczną Kościoła Chrystusa. Być oddzielonym było wyraźnym poleceniem ze Słowa Bożego i częścią powołania każdego chrześcijanina. Dzisiaj widać bardzo niewielką różnicę między Kościołem a światem. To jest tragedia, ponieważ Bóg oddzielił swój lud dla celów Jego Królestwa, by był narzędziem zmian i powodował zmiany w świecie. Wiele dzisiejszych kościołów stara się ugłaskać świat. Kompromitują Ewangelię Chrystusa i w wyniku tego wielu chrześcijan pozwala sobie na przyjmowanie wartości tego świata, a nie Jezusa. To nie podoba się Bogu. Kiedy zgubione w tym świecie dusze napotykają poważne kryzysy życiowe i nie wiedzą, co robić, nie mając źródła nadziei, Kościół powinien ucieleśniać różnicę, której oni szukają. Nasze życie powinno wyróżniać się nadzieją, radością, miłością. Jednak dzisiaj wielu naśladowców Chrystusa wymazało te różnice, zbliżając się do linii kompromisu, a czasem ją przekraczają. W rezultacie tego ci zgubieni i cierpiący widzą, że życie chrześcijan nie różni się od ich własnego. Kiedy Bóg mówi o oddzieleniu od świata, nie ma na myśli usuwania się z niego. Oddzielenie, którego On pragnie, następuje w sercu. Ono ma odbicie w naszych pragnieniach, w naszych wyborach i w naszym stylu życia. Dla starszego pokolenia chrześcijan oddzielenie znaczyło nie pić, nie palić, nie chodzić na imprezy. To są rzeczy zewnętrzne, ale Bóg mówi coś więcej. Pyta, czy twoje serce jest przywiązane do świata w taki sposób, że to mnie wyklucza. Czy szukasz pokoju i dowartościowania w tym, co ten świat mówi o tobie, czy w tym, jak ja ciebie widzę? Wielu ludzi idzie na kompromis z grzechem, bo wolą uznanie ludzi. Co ludzie o mnie powiedzą? Zaniedbali komorę modlitwy, gdzie mogą z Bogiem porozmawiać i gdzie Bóg może im rozwiązać problemy. Zaniedbują Biblię, a więc jak mogą się ostać? Ludzie, którzy zaniedbują społeczność z Bogiem, chcą być wolni, a stają się niewolnikami. Wtedy świat patrzy na nich i mówi, popatrzcie, oni się nie różnią, ich Bóg jest taki jak nasz. On nic nie może. Stoją tacy bezbronni w tym świecie. Wielu dzisiaj idzie z prądem. Szczególnie jest to niebezpieczeństwo dla młodzieży. Nie ma różnicy. Wszyscy tak robią, nie będę się wyróżniał. Nie ma tego nawyku komory. I tego nie zastąpi nasze nawet wspólne śpiewanie czy uwielbianie, jeżeli nie ma w tym Boga. Czasem głos Ducha Świętego jest zagłuszany. Przynajmniej ja to tak czasem odbieram. Przez głośną muzykę, przez dążenie do jakiejś wolności. Ludzie podziwiają celebrytów. Nie mówię o chrześcijańskich tych, którzy wielbią Boga w ten sposób. Ale jeżeli ludzie wierzący podziwiają te gwiazdy, jakieś zespoły świeckie, to jest coś nie w porządku. Ja cieszę się, że w naszym zborze jest wiele młodych ludzi, którzy naprawdę szukają Boga i którzy chcą mieć z Nim społeczność. I to jest coś, co należy pielęgnować. W Izraelu też nie wszyscy tacy byli. Nie wszyscy oddawali cześć temu bożkowi. I czytamy w 32 rozdziale, a wiersz 25. Może 26. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. A więc byli tacy, którzy oddawali cześć temu bożkowi, a byli tacy, którzy się z tym nie zgadzali. To byli potomkowie Lewiego. On sam nie był dobrym przykładem, dobrym wzorem, ale oni stanęli po stronie Bożej. I dzisiaj, kiedy widzimy ludzi, którzy nawrócili się z tego świata, z rodzin niewierzących, to jest wspaniałe, że oni stają po stronie Bożej. Chociaż większość tańczyła przed tym złotym cielcem, oni mówią, my nie pójdziemy tą drogą. Przytoczę jeszcze jedną historię ze Starego Testamentu. Znamy historię Daniela i jego trzech towarzyszy, którzy byli w niewoli babilońskiej. Kiedy król Nebukadnezar zrobił ten olbrzymi posąg, chciał jakoś siebie przez to wywyższyć, kazał wszystkim, szczególnie tym, którzy byli na stanowiskach, pokłonić się przed tym posągiem, oddać cześć. Byli tacy trzej, którzy powiedzieli nie. My kłaniamy się tylko jednemu Bogu. I chociaż groziło im niebezpieczeństwo, i chociaż to zostało wykonane, ten wyrok, wiemy, że król Nebukadnezar dał im jeszcze jedną szansę. Nie zrobiliście tego, no ale dam wam jeszcze jedną szansę. Jeszcze raz zagrają te wszystkie instrumenty i kiedy to usłyszycie, padnijcie, oddajcie pokłon. Oni mówią, królu, my nie mamy potrzeby ani się bać, ani się tłumaczyć, ale jedno ci powiemy, my się nie pokłonimy. My mamy Boga, któremu służymy. Jeżeli on nas wyrwie, to dobrze, on ma moc, a jeżeli nie, no to trudno. I Bóg ich wielce wywyższył. Wywyższył ich do takiego stopnia, że nawet król, sam król ten potężny, kazał wszystkim teraz, znaczy powiedział, że jeżeli ktokolwiek by cokolwiek powiedział przeciwko temu Bogu, to jego koniec, będzie pozbawiony życia. A więc nigdy nie jest za późno, żeby się upamiętać. Czytaliśmy, że zebrali się wokół niego synowie Lewiego. O co tam chodziło? Mojżesz mówi tak. Weźcie miecze i zabijajcie. Nie patrzcie na to, kto to jest, aż no, trudno się coś takiego czyta. Zabijajcie naokoło. Nawet choćby to był ojciec czy brat. Jeżeli pokłonił się temu bożkowi, zabijajcie. I oni poszli, robili to. Jak to dobrze, że my nie żyjemy w Starym Testamencie i takie kary nie są stosowane. Ale oni przypasali miecze i wykonali to, o co Mojżesz ich prosił. To, co Mojżesz im kazał. Wykonali Słowo Boże. Oni nie szli z prądem, oni żyli bogobojnie. I Bóg ich wyróżnił, czytamy, uczynił ich, dał im służbę w świątyni. I dzisiaj też Bóg woła. Tak jak wtedy Mojżesz zawołał, kto jest po stronie Bożej? Kto jemu chce służyć, a nie ulegać wpływom tego świata? My też możemy przypasać ten miecz, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. My nie walczymy tym mieczem i nie zabijamy, nie ranimy kogoś, ale możemy tym mieczem ducha dzisiaj pokazać, że jesteśmy po stronie Bożej. A jeżeli tak zrobimy, to tak jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, ja nie będę tego czytał, kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię i było wokół Niego bardzo wiele ludzi, pewnego razu uczniowie mówią do Niego, mistrzu, ci ludzie są głodni, każ im iść do domu, bo mają daleko, tu nie ma nic do jedzenia, jeszcze w drodze pomdleją. A Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. I jeżeli my opowiemy się po stronie Bożej, jeżeli będziemy blisko z Nim, jeżeli będziemy mieli tą codzienną społeczność, jeżeli będziemy słyszeć Jego głos i tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Ciebie, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie, to możemy dać tym ludziom chleb życia. Nie odsyłać ich głodnych, ale kiedy przyjdzie ktoś w potrzebie, tak jak czytałem w tym rozważaniu, że ludzie, którzy są zagubieni, przychodzą do kościoła i powinni znaleźć wyjście, powinni znaleźć różnicę. Również tak, jak jest napisane w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni i zobaczyli tam człowieka chromego, człowieka, który nigdy nie chodził i on prosił o jałmużnę, prosił o jakieś, jak to dzisiaj powiemy, kilka groszy. Piotr popatrzył na niego i mówi, nie mamy pieniędzy, nie mamy tego, co Ty chcesz, ale mamy to, co Ty potrzebujesz. Nie musisz już dalej być chromy, nie musisz żebrać, bo Twoje życie może się zmienić. Rezultat tego był taki, że cały lud zbiegł się i słuchał Słowa Bożego. I to jest owoc tego, kiedy my chodzimy z Bogiem, kiedy nie idziemy na żaden kompromis z tym światem, kiedy Słowo Boże jest na pierwszym miejscu w naszym życiu i kiedy słyszane słowo przynosi owoc. Ostatnio pastor mówił o tym, kim jest dla Ciebie, dla mnie Jezus. Co byśmy powiedzieli ludziom o Nim? Jak byśmy Go przedstawili? Co byśmy powiedzieli, żeby ludzie chcieli Go poznać? I właśnie jeżeli ludzie widzą tą różnicę w nas, w naszym życiu, w naszym postępowaniu, to wtedy możemy śmiało powiedzieć, to jest właśnie ten Bóg, któremu ja służę. Ja kiedyś już o tym mówiłem, tu wspominałem taki przykład. Posłużę się nim jeszcze, kiedy ktoś tam podważał to, czy to prawda, że Pan Jezus uczynił z wody wino. Na pewno wielu z Was to pamięta. I ktoś, człowiek wierzący, mówi, tak, to prawda. A skąd wiesz, że to prawda? Bo mówi, on w moim życiu zamienił alkohol na nowe meble. I tak właśnie Bóg postępuje. On zabiera to, co jest złe, zamienia to na to, co dobre. I właśnie do takiego Boga my możemy dzisiaj przyjść, jeżeli potrzebujemy Jego pomocy, jeżeli wyznamy naszą potrzebę, jeżeli wyznamy to, że nie potrafimy sobie sami pomóc. On jest tym, który dzisiaj jest na tym miejscu i może pomóc, i może zmienić nasze życie. Dożywamy na co dzień wielu Bożych łask, wiele dobroci od Boga. Nie zapominajmy o tym wtedy, kiedy na chwilę wydaje się, że On nie odpowiada. Aby nie było tak, jak z narodem izraelskim wtedy, że zrobili sobie takiego Boga, który nic nie mógł. Oby nie było tak, żebyśmy zapominali, żebyśmy przestali Mu ufać, bo On się nie zmienia i to jest wspaniałe. Ja zachęcam do takiego przemyślenia, czy jest coś takiego w naszym życiu, w Twoim i w moim życiu, na co Bóg wskazuje, że to Ci zasłania drogę. Przez to ja nie mogę bezpośrednio do Ciebie mówić. A jeżeli jest coś takiego, to powiedzmy, tak jak mówiliśmy w tej pieśni, mów do mnie, Panie. Chcę przyjąć to, co masz dla mnie. Chcę się zmienić. Dzisiaj Bóg może zmienić życie każdego, kto chce tej zmiany.